Storybox przedstawia Antoni Ferdynand Ossendowski Skarb Wysp Andamańskich Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński Powierzchnia Zatoki Bengalskiej wydawała się biała. Nic dziwnego, bo był marzec, jeden z najbardziej upalnych miesięcy w południowej części Półwyspu Indochińskiego i wysp rozrzuconych wzdłuż jego pobrzeży. Promienie słońca odbijały się od nieruchomego zwierciadła morskiego, a lekkie opary nadawały wodzie i powietrzu biały, mętny odcień. W takie to skwarne południe mały statek angielski, sapiąc dychawicznie, płynął z Rangunu na południe. Na czarnym dziobie okrętu widniał napis Queen Elizabeth, Królowa Elżbieta. Stare, zakopcone pudło, jakim był ów parowiec, zupełnie niesłusznie nosiło tak szumną nazwę. Nad pokładem majtkowie rozpieli brudne, połatane płótno, aby nieliczni pasażerowie mogli odpocząć w cieniu. Koło burty, wprost na deskach, siedziało kilku Birmańczyków o twarzach brązowych i w żółtych zawojach na głowie. Jedni nieruchomym wzrokiem patrząc na płaskie fale rozchodzące się spod dziobu parowca, palili długie bambusowe fajki, inni żuli betel, mieszaninę tabaki, kory cynamonowej i aromatycznych korzeni, i co chwila wypluwali za burtę gęstą, czerwoną niby krew ślinę. Trzech Europejczyków w rozpiętych na piersiach koszulach, pykając cygara, rozsiadło się na drewnianych, składanych krzesełkach. Przyglądał im się z ciekawością oparty o burtę chłopak, zapewne 14-letni. Był opalony na brąz, miał szaro-niebieskie, wesołe oczy, a spod ronda płóciennego okrycia głowy wydostawał mu się płowy kosmyk włosów. Od samego rana nie spuszczał on z oka trzech ponurych, milczących pasażerów. Nie podobali mu się bowiem od początku, a gdy jeden z nich, odchyliwszy ręka w koszuli, obnażył ramię, chłopak spostrzegł na nim serce, jakieś litery i głowę psa wytatuowane granatową farbą. Baczny na wszystko, zauważył niebawem, że milczący pasażerowie w tylnych kieszeniach spodni ukryte mieli rewolwery. Królowa Elżbieta wiezie pocztę i pieniądze dla urzędników w Singapurze, przypomniał sobie chłopak, więc może te okrutnie ponure draby zamierzają ograbić statek. Rozmyślania jego i domysły przerwał stary bosman. Klepnął chłopaka przyjaźnie i ogarnąwszy ramieniem powiedział — Przyglądasz się rekinom, bracie? — Rekinom? Powtórzył mały pasażer, podnosząc oczy na marynarza. Ten pyknął fajkę i mruknął, jak gdyby od niechcenia, bo tylko takim tonem żeglarze całego świata mówią o drapieżcach morskich, swoich zaciętych wrogach. Zbliżamy się do wysp kokosowych, ulubionego miejsca żarłaczy. O wilku mowa, masz już jednego.
O jakieś 50 metrów od burty płynęła cała flotylla żeglarków. Barwne zwierzęta morskie, połyskując muszlą, wiosłowały długimi mackami. Nagle skurczyły się, poszarzały i znikły tak szybko, jak gdyby rozpuściły się w ciepłej wodzie. Jednocześnie tam, gdzie przed chwilą żeglowały te piękne głowonogi, zjawiła się wnet trójkątna płetwa jakiejś dużej ryby. Cięła ona zwinnie gładką powierzchnię morza, a gdy wynurzyła się tuż przy parowcu, chłopak ujrzał ciemnoszarego rekina. Potwór długo płynął obok burty, nie spuszczając swych małych, złych ślepi ze stojących na pokładzie ludzi, aż w końcu przewrócił się do góry białawym brzuchem, ukazując olbrzymią paszczę zębatą, śmignął ciemnym cieniem na głębinie i zniknął pod kadłubem parowca.
— Zapewne kucharz wrzucił do morza resztki jedzenia — uśmiechnął się bosman. — Żarłacz pozbiera je, a potem będzie płynął za rufą, czekając na nową porcję.
Umilkł i puszczając dym patrzył na białą, lśniącą taflę morza. Chłopak nie przerywał milczenia, przyglądał się nadlatującym mewom, białym i szarym. Ptaki krzyczały jękliwie i szybowały na skrzydłach wygiętych niby sierpy. Zwiastowały ląd, chociaż dokoła widniało tylko morze, jak gdyby oddychające spokojnie pod bladoniebieską kopułą nieba.